Chwała Panu Jezusowi. Słuchajcie, dobrze jest wiedzieć, że ktoś nas kocha. Amen.
Amen.
Dobrze jest wiedzieć, że ktoś o nas myśli, że ktoś o nas się troszczy, że ktoś chce tego, co dobre w naszym życiu. Dzisiejszy, czy ten... Teraz ten wykład traktuje o zwycięskim życiu. O zwycięskim życiu. Wiecie, to jest marzenie wielu ludzi, żeby prowadzić zwycięskie życie. To jest marzenie wielu ludzi, żeby w życiu osiągać same zwycięstwa. Żeby w życiu było więcej zwycięstw niż porażek. Żeby w życiu święcić triumfy, żeby nasze życie cechowało się zwycięstwami. To jest marzenie wielu ludzi. Myślę, że nikt nie lubi doświadczać porażek. Opowiem wam pewną historię z mojego podwórka, autentycznie z mojego podwórka. Mój synek od małego kocha grać w piłkę nożną. I grałem z nim, jak był taki malutki, zrobiliśmy sobie takie dwie bramki. I wiecie, no jak to tatuś, jak to dobry tatuś. Strzelał lekko swojemu synkowi, a kiedy synek jakoś nieudolnie kopał tą piłkę, nagle tatuś nogi rozkładał, piłka przelatywała pod nogami, gol, wielka radość mojego syna. I tak w ten sposób się bawiłem. Chciałem go jakoś dowartościować, jaki on to nie jest dobry piłkarz, strzela w końcu ojcu bramki. Ale któregoś dnia zrozumiałem, że to chyba nie jest dobra metoda wychowawcza. I zacząłem mu trochę podnosić poprzeczkę. Już nie dawałem sobie tak łatwo strzelać bramki, ale robiłem coś, co wręcz go wkurzało. Jemu strzelałem bramki. I słuchajcie, doszło do tego, że praktycznie każdy mecz kończył się płaczem. Mój syn chował się gdzieś za drzewko, siadał na murku i płakał, i taty by nie chciał widzieć, bo tata go ograł. Strzelił mu za dużo bramek. Kiedy naprawdę jakoś nie próbowałem w taki oficjalny sposób gdzieś wpuszczać te gole, tylko w walce on gdzieś tego gola takiego, wiecie, wypracował, strzelił, wielka radość. Ale kiedy odpłaciłem mu następnymi dwoma golami, była kupa płaczu. Moja żona powiedziała, że jestem bez serca. Ale wiecie, co zrozumiałem? Co mnie ta lekcja nauczyła? Tu nie chodzi o to, żeby jemu dać łatwo wygrywać. My mamy w DNA pragnienie zwycięstwa. My mamy w DNA to, żeby zwyciężać, żeby cieszyć się triumfami. Natomiast błędem by było z mojej strony dać mu łatwo zwyciężać. I wiecie, o czym sobie pomyślałem? Jeśli mój syn nie nauczy się przegrywać, nie nauczy się wygrywać. Drogą do zwycięstwa jest porażka. Michael Jordan, jeden z najlepszych koszykarzy świata, powiedział: odniosłem sukces, ponieważ wielokrotnie doświadczyłem porażek. To porażki sprawiły, że wyniósł się na sam szczyt i osiągał zwycięstwa, o którym każdy sportowiec mógłby pomarzyć. I nie jest sztuką dać komuś łatwo wygrać, ale sztuką jest nauczyć kogoś przegrywać. I wiecie, co sobie pomyślałem? Czasami Bóg nas tego uczy. Bóg nas czasami uczy tego, żebyśmy umieli przegrywać po to, żeby mógł nam dać wielkie zwycięstwa. Jeżeli chcemy żyć zwycięskim życiem, jeżeli chcemy upajać się zwycięstwami, jeżeli chcemy cieszyć się zwycięstwami, musimy nauczyć się z porażek brać lekcje. Musimy potraktować porażkę jako drogowskaz do zwycięstwa. Nie jako klęskę, kapitulację całkowitą, ale jako drogowskaz do zwycięstwa. Jako coś, co toruje mi drogę do zwycięstwa, a nie jako coś, co mnie pogrąża. Ludzie, którzy w różnych branżach, w różnych kategoriach odnośli zwycięstwa, to ludzie, którzy najpierw doświadczyli porażek. Jeden z biznesmenów, ludzi, którzy ma ogromną sieć restauracji, powiedział coś takiego. Więcej nauczyłem się z restauracji, które upadły, niż z restauracji, które dobrze prosperowały. Więcej nauczył się z upadków swoich restauracji niż z tych, które dobrze funkcjonowały. My musimy, pomimo że wiemy i pomimo że pragniemy zwycięstw, my musimy zdać sobie sprawę, że porażka jest nieodzownym elementem naszego życia. Nieodzownym elementem. My musimy nauczyć się z tym radzić. Musimy się nauczyć z tym radzić. Nie ma ludzi, którzy by w swoim życiu nie popełnili błędów. Nie ma ludzi, którzy by w swoim życiu nie odnieśli porażek. Ale porażka jest wtedy, kiedy się człowiek przegrywa wtedy, kiedy się nie podnosi. Rozumiecie? Można upaść. Każdemu się to przydarza, ale porażka jest wtedy, kiedy się nie podnosimy. Kiedy wstajemy i po raz kolejny idziemy, wtedy zwyciężamy. Porażki kształtują nasz charakter. Ale my wybieramy znowu drogę na skróty. Odnieśliśmy porażkę, popełniliśmy błędy i co robimy? Idziemy zapić. Bo to jest łatwiejsze, bo to jest prościejsze, bo źle się czuję, jestem zdenerwowany, jestem pobudzony, jestem zmartwiony, a więc idę zalać smutki, więc to jest nasze lekarstwo na porażkę. Ale utrwalanie takiego mechanizmu prowadzi do jeszcze większych, do jeszcze bardziej dotkliwych porażek. Jak odnosić zwycięstwa? Co zrobić, żeby w naszym życiu mogły, żebyśmy w naszym życiu mogli świętować zwycięstwa? Co zrobić? Odpowiedź znajdujemy w Bożym Słowie. Zaufaj Jezusowi. Amen. Ja nie chciałbym, żeby to był taki religijny slogan. Wiecie, czasami jest tak, że ja to zaraz wytłumaczę, ale czasami jest tak, że ktoś przychodzi z problemem do drugiej osoby i druga osoba pozbawiona całkowicie empatii mówi: zaufaj Jezusowi, wszystko ci się dobrze ułoży. Oczywiście amen, ale bez, powiem, wyjaśnienia, co to znaczy zaufać Jezusowi, powiedzenie, rzucenie takiego religijnego slangu niczego może nie wnieść w życie takiej osoby. Bo jeżeli mówię komuś, żeby zaufał Jezusowi, muszę mu również to opowiedzieć, jak ma to zrobić. Nie wystarczy rzucać biblijnymi wersetami, nie wystarczy rzucać takimi religijnymi slangami i spodziewać się, że życie ludzi się zmieni. Zaufać Jezusowi, to się coś z tym wiąże. Zaufać Jezusowi to nie tylko gdzieś, no dobra, to teraz ufam Jezusowi. To się wiąże z konkretnym działaniem. Jeżeli ufamy ludziom, wyrażając to poprzez konkretne działanie, na przykład oddajemy nasze dzieci, malutkie dzieci, ja nigdy nie zapomnę mojego 3-letniego syna, który po raz pierwszy poszedł do przedszkola. Kupa płaczu, kupa strachu, niepewności. Kiedy oddajemy to, co mamy najcenniejsze, nasze dziecko, w ręce ludzi, których tak naprawdę nie znam. To nie jest tak, że przedszkolanki, które pracowały w przedszkolu, to takie dobre, zaufane, znajome. To osoby, które ja dobrze znałem i mogę spokojnie powierzyć swoje dziecko w ich ręce. Nie znałem w ogóle tych kobiet, nie znałem w ogóle tej instytucji, poza tym, że wiedziałem, że od wielu lat istnieje. I któregoś dnia zdecydowałem się zaufać tym ludziom i powierzyć to, co najcenniejsze w moim życiu, w ręce obcych ludzi. Nasze zaufanie wyrażamy poprzez konkretne działanie. Kiedy wsiadamy do pociągu, z autobusu, z samolotu, ufamy, że nie natrafimy tym razem na jakiegoś szaleńca, na osobę, która się psychicznie leczy, jak w przypadku linii lotniczych Lufthansa. Pamiętacie tą historię niedawno, kiedy pilot, który leczył się psychicznie, rozbił cały samolot, bodajże we Francji to było. Ludzie, którzy weszli na pokład, zaufali. Zaufali załodze, która miała ich bezpiecznie poprowadzić do celu. A więc zaufanie wiąże się z konkretnym działaniem. Nie wystarczy powiedzieć, no zaufaj Panu Bogu, zaufaj Jezusowi. Oczywiście ja się z tym zgadzam, tak, żeby była tutaj absolutna jasność, ale coś za tym idzie, do zaufania coś za tym idzie. Żeby móc wieść zwycięskie życie, żeby móc w swoim życiu doświadczać takich zwycięstw w różnych obszarach naszego życia, potrzeba również konkretnych działań. Przeczytamy sobie fragment Ewangelii Marka. Obiecuję, że ten wykład nie będzie długi, ale wiecie, ja lubię obiecywać. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Z Ewangelii Marka krótki fragment przeczytam Bożego Słowa. Posłuchajcie uważnie. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. Kto? Jezus, tak? A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Pierwsza lekcja z tego fragmentu, która do nas przemawia, to zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a przestaniesz się bać. A przestaniesz się bać. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a lęk, strach, który być może paraliżuje cię, jeżeli wszystko rozpatrzasz w kategorii strachu, jeżeli bardziej boisz się popełnić kolejny błąd niż zwyciężyć, to znaczy, że musisz zmienić coś w swoim myśleniu. Strach nie może cię paraliżować. Jeżeli tak jest w twoim życiu, zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi. W życiu jak na morzu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Długo może świecić słońce, długo może być piękna pogoda, by nagle z zaciemnych chmur pojawiła się jakaś nawałnica, pojawiła się burza i nagle to, co było spokojne, do tej pory jest zburzone. Nagle to, co było dla ciebie bezpieczne, co było ostoją, może trząść całym twoim życiem. Często tak jest w naszym życiu, właśnie jak na morzu. Raz może płyniemy z wiatrem, a innym razem będziemy płynąć pod wiatr. Raz będzie lepiej, a innym razem gorzej. Nigdy nie wiemy, z której strony tym razem zawieje. Nigdy nie wiemy, z której strony do naszego życia wkradnie się coś, co wprowadzi niepokój, co wprowadzi zagrożenie, co wprowadzi jakiś strach. Życie jest jak morze, nieprzewidywalne. I pewnie wielu z nas tego doświadczyło. Jak możemy praktycznie zaufać Jezusowi Chrystusowi? Nie ma innego sposobu, nie ma innej metody, jak poprzez doświadczenie, jak poprzez praktykę, jak poprzez posłuszeństwo temu, co Jezus mówi. Jeżeli Jezus wzywa nas do czegoś, to przed nami stawia pewien wybór. Albo Mu zaufam, albo pójdę po raz kolejny swoją własną drogą. Albo sprawdzę, albo nie. Mówiłem ostatnio, że kiedy się nawróciłem, w moim życiu pojawiła się potrzeba uczciwego życia. Ale kto by uczciwe życie prowadził? Jeszcze tym bardziej, jak prowadziłem biznes. Ale postanowiłem w swoim życiu I to powiedziałem przed Bogiem. Ja mówię, Panie Boże, składam przed Tobą, może to nie była nawet obietnica, tylko taka modlitwa. Panie Boże, pragnienie mojego serca jest to, aby w moim portfelu nigdy więcej nie było nieuczciwej złotówki. To było pragnienie mojego serca. Postanowiłem uczciwie żyć. Nie wiedziałem, czy mi się to kalkuluje. Całe moje dotychczasowe życie, które było w kłamstwie, w kombinacjach, w różnego rodzaju oszustwie, mówiło mi, że to się nie kalkuluje, że to się nie opłaca, że dalej należy kłamać, oszukiwać, żeby jakoś utrzymać się na wodzie. Ale kiedy zaufałem Jezusowi, postanowiłem wypróbować, czy uczciwość się opłaca, czy nie. I chcę wam powiedzieć, takie decyzje nie są łatwe. Decyzja, żeby oddać swoje życie tu na środku Panu Jezusowi Chrystusowi, może dla kogoś jest trudna, ale może też jest łatwa. Ale chcę wam powiedzieć, to jest najłatwiej. Tak naprawdę życie okazuje się po tym, jak stąd wyjdziemy. Życie tak naprawdę okaże się, czy mu ufam, czy nie, kiedy zderzam się z trudną sytuacją. Pamiętam, jak zdawałem prawo jazdy na samochody ciężarowe. Bardzo trudno było zdać. Miałem takiego egzaminatora, który mi pachołki odsuwał, jak na placu manewrowym. Słuchajcie, do tyłu skręcałem. I był taki egzaminator, że nawet mi pachołki odsuwał, żebym się zmieścił, a ja się nie zmieściłem. Z takimi wyrzutami sumienia opuszczałem ten plac. Mówię, takiego egzaminatora to ja już nie dostanę. Ja mówię, jaki ja jestem nieudolny. Miałem takiego faceta, Bóg mi takiego faceta posłał, że mi pachołki odsuwał, a ja się nie wyrobiłem. Ale mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz. I kiedy o dziwo następnym razem jakoś bez odsuwania pachołków się zmieściłem, wsiedliśmy z egzaminatorem do tego samochodu. 1 685 000 pytań, a on mi zadaje właśnie to. Czy miałem zabrane kiedyś prawo jazdy? A ja mówię, że tak. I znowu można by powiedzieć zadać milion pytań. Jak się pan czuje? A czy jest pan zdenerwowany? A on mi się pyta, ile miałem promili. A ja jeszcze głupi mówię, że nie pamiętam. A on się pyta, co? Ja mówię, nie dlatego nie pamiętam, że ty tak dużo miałem, tylko nie pamiętam, bo to było dawno. Słuchajcie, kiedy on mi zadał pytanie, czy miałem zabrane prawo jazdy, ile miałem promili, odniosłem wrażenie, jakby całe piekło wyłoniło się z otchłani i wrzeszczało, żebym skłamał, żebym się nie przyznał, żebym nie powiedział prawdy. Czułem taką ogromną presję, żeby skłamać, żeby być nieuczciwym, żeby oszukać. W końcu to moje duże pieniądze, które płaciłem za ten egzamin. Miałem ułamki sekund na podjęcie decyzji. Wszystko dookoła mi podpowiadało, że mam skłamać. Ale ja stanąłem po stronie prawdy bez względu na konsekwencje. Kazał mi wyjechać i zaraz wrócić. Na pierwszym rondzie zawrócić i stanąć. Podczas gdy jeździ się samochodem, wiecie, po całym mieście i jeszcze nie wiadomo gdzie. A on do pierwszego ronda i z powrotem. Ja już jadę taki zrezygnowany, głowa opuszczona. Powiedziałem, Panie Boże, już nigdy więcej. Nie będę już trzeci raz podchodził do egzaminu. A on coś tam odnotuje, pisze. Wręcza mi jakąś kartkę, mówi, za 2 tygodnie proszę się zgłosić po prawo jazdy. Aleluja. Powiem wam, uczciwość się opłaca. Nie chcę was zasypywać różnego rodzaju przykładami. Mam ich mnóstwo w swoim życiu, ale to się po prostu opłaca. Kiedy stajemy po stronie prawdy, Bóg staje po naszej stronie. Kiedy stajemy po stronie kłamstwa, diabeł staje po twojej stronie. A więc musisz wybrać, któremu Panu służysz. Czy będziesz służył Panu Bogu, czy będziesz służył diabłu. Czy zaufasz Panu Bogu, czy zaufasz temu szatańskiemu głosowi, podobnie jak to zrobiła Ewa w Edenie. Diabeł przyszedł, czy na pewno? Tacy biedni jesteście. Bóg was tak okrada. Z tego jednego drzewa nie możecie skorzystać. A to, że mnóstwo drzew dookoła nagle przestało mieć znaczenie. Jeżeli Jeżeli przyjąłeś dar zbawienia, jeżeli przyjęłaś dar zbawienia, kolejnym krokiem zaufania Jezusowi jest to, że zaczynasz żyć w prawdzie. Że zaczynasz żyć uczciwym życiem. Spróbuj. Wiecie, niektórzy nawet nie wiedzą, co to znaczy. Ale chcę ci powiedzieć, spróbuj. Spróbuj mówić prawdę. Spróbuj żyć uczciwym życiem. Chcę wam powiedzieć, odkąd tak żyję, odkąd mogę żyć w prawdzie, ja się nie muszę bać. Nie muszę się bać tego, co powiedziałem tej osobie, co powiedziałem tamtej i co powiedziałem jeszcze komuś innemu. Naprawdę że mogę kłaść się spokojnie spać i mogę spokojnie rano wstawać. A więc to jest konkretna, praktyczna rzecz, żeby zaufać Panu Jezusowi. Czytać, zapoznawać się z Jego Słowem, a następnie starać się wprowadzić to w czyn. Jeśli raz ci się nie uda, spróbuj kolejny raz. Jeśli raz upadniesz, podnieś się i spróbuj jeszcze raz, nabierz sił i spróbuj jeszcze raz. Chcę ci powiedzieć, Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Za każdym razem, kiedy będziesz próbować jeszcze raz, Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. On stanie po twojej stronie, aby otworzyć ci drzwi dla kolejnej szansy w twoim życiu. W innym fragmencie w Ewangelii Mateusza jest pewien werset, który zaczyna się dla mnie, jak odkryłem ten werset, to dla mnie to był szok. Wszędzie w Biblii czytamy takie sformułowania, że 12 apostołów poszło z Panem Jezusem i powołał 12 i poszedł z 12 tam i zabrał 12 tu. Ale w końcówce Ewangelii Mateusza, w tak zwanym wielkim nakazie misyjnym, zaczyna się pewien werset w ten sposób. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im przykazał Jezus. Kiedy czytam Ewangelię Mateusza, czytam, przekładam kartki, czytam 12. Dochodzę do ostatniej kartki Ewangelii Mateusza i czytam nagle, że jest 11. Jednego już nie ma. Jeden z nich nie zaufał. Jeden z nich miał inną koncepcję. Ja nie będę tutaj w tym momencie, bo to nie jest temat, nie będę rozstrzygał, dlaczego miał taką, a nie inną koncepcję. Ale jednego z nich nie ma i wszyscy wiedzą, dlaczego go nie ma. Popełnił samobójstwo. Zdradził swojego mistrza. Mowa oczywiście o Judaszu. Nie zaufał mu. Nie zaufał mu, nie był posłuszny jego słowom. Inny też popełnił błąd. Piotr zaparł się Pana Jezusa. Upadł, ale podniósł się i poszedł dalej. W przypadku Judasza upadł i pogrążył się, dlatego że nie wyciągnął wniosku ze swojego upadku. Powiem wprost, przyjdą dni, moi kochani, że będziemy potrzebowali Bogu zaufać bardziej niż kiedykolwiek. Ja nie chcę ci powiedzieć, że będziesz teraz miał z górki. Nie chcę ci powiedzieć, że teraz będziesz miał mieć łatwe życie. Nie chcę ci powiedzieć, że cię choroby nie dosięgną, że twoje dzieci nie będą chorować. Nie chcę ci powiedzieć, że teraz problemy będą cię omijać długim łukiem. Nie chcę ci powiedzieć, że komornik nie zapuka w twoje drzwi. Nie chcę was po prostu oszukiwać. Byłbym nie w porządku, gdybym tak powiedział. Ale chcę ci powiedzieć jedno. Kiedy będą was dopadać problemy i doświadczenia, nie będziecie sami. Nie będziecie sami. Będziecie z kimś, komu możecie zaufać. Będziecie z kimś, komu możecie te troski, te problemy powierzyć i będziecie z kimś, kto was bezpiecznie przeprowadzi z jednego brzegu na drugi brzeg. Czytamy tutaj o uczniach, że podczas tej wyprawy tym razem mieli pod wiatr. Słuchajcie, Biblia jest bardzo oszczędna w pewnego rodzaju opisach. Gdybyśmy, Biblia odbiega od takiej literatury, którą mamy dostępną dzisiaj, dlatego że piśmiennictwo w tamtych czasach było bardzo drogie. My dzisiaj możemy czytać powieści, które są barwne, w różnego rodzaju opowiadania. Jeżeli autor opowiada o jakiejś sytuacji, najpierw bardzo szczegółowo wprowadza nas w tło, że był szum liści, że wyszło słońce, że ludzie chodzili uśmiechnięci, że tam jakiś ptaszek przeleciał, że autorzy opiszą nas, wprowadzą nas dokładnie w tło danej sytuacji. Tutaj po prostu nie ma na to miejsca, ale są bardzo konkretne opisy. I skoro zostało napisane, że tym razem mieli pod wiatr, to znakiem tego to jest dla nas ważna wskazówka. Nie zawsze w życiu będziemy mieć z wiatrem. Nie zawsze będziemy płynąć z prądem. Nie zawsze będziemy mieć łatwo. Ale jeśli oddaliśmy nasze życie Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, to On zawsze będzie z nami. To nie znaczy, że On powstrzyma wiatr. To nie znaczy, że On nie dopuści, żeby wiatr zawiał. Ale to znaczy, że On pojawi się zawsze w odpowiednim momencie, aby nas bezpiecznie przeprowadzić. Tym razem było ciężej niż zwykle. Byli zmęczeni, a brzegu nie było widać. Patrzcie, jak często w naszym życiu jest pod wiatr. Jak często nie widzimy tego drugiego brzegu, tego celu, do którego zmierzamy. Jak często jesteśmy umęczeni przeciwnościami, na które tak naprawdę nie mieliśmy wpływu. Są rzeczy, na które mamy wpływ. Są rzeczy, które zależą od nas. Są rzeczy, które możemy w naszym życiu powstrzymać, bo decyzja jest nasza, ale są rzeczy, na które po prostu nie mamy wpływu. Są ludzie, którzy potrafią wyrządzić nam wiele szkód, wiele zła, praktycznie bez naszego wpływu, z zaskoczenia, niespodziewanie, tak jak ten wiatr, który powieje na morzu. Jak często mamy dość, jesteśmy zmęczeni i końca nie widać. Uczniowie nie widzieli brzegu, ale kolejna ważna informacja, ale Jezus widział uczniów. Amen. Uczniowie nie widzieli, było im ciężko, byli skoncentrowani na walkę z żywiołem, nie widzieli lądu, do którego płynęli, ale Jezus widział tych uczniów. My możemy nie widzieć końca naszych zmagań, ale Bóg widzi nas, możemy być tego pewni. Bóg widzi nasze zmęczenie, Bóg widzi naszą walkę, Bóg widzi nasze utrudzenie, widzi obciążone nasze serca, widzi zmęczone umysły, widzi łzy, słyszy nasze jęki, słyszy nasze westchnienia, widzi nasze nieprzespane noce i widzi nasze ciężkie poranki. Bądźmy tego świadomi. Że to nie obracamy się w jakiejś próżni, nie żyjemy w jakiejś takiej bliżej nieokreślonej próżni, ale żyjemy tak naprawdę bardzo blisko Boga. On przychodzi do nas, tak jak Jezus przyszedł do swoich uczniów. I chcę wam powiedzieć, to w czym my toniemy, On po tym porusza się swobodnie. Czego dał wyraz tutaj w tej historii. Uczniowie, można powiedzieć, o mało co nie zaczęli tonąć, a Jezus po tym, w czym oni mogli utonąć, swobodnie się poruszał, stawiając pewnie swoje kroki. Słuchajcie, to co nam wyrasta nieraz nad głowę, to On ma pod swoimi stopami. Amen. To co jest nad naszą głową, to Jezus ma pod swoimi stopami. To, czego my się boimy, On nad tym panuje. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, a nie będziesz się bać. A nie będziesz się bać. Jak wiele w naszym życiu jest rzeczy, sytuacji, których bezpodstawnie nawet się boimy. Ktoś powiedział, że 40 bodajże procent tego, czego się boimy, nigdy nie następuje. A więc czasami boimy się rzeczy, których tak naprawdę nie mamy podstaw, żeby się bać. Jeżeli, grozi nam jakaś sankcja ze strony banku, urzędu. Często wyobrażamy sobie górę problemów, a wcale tak się nie musi skończyć. A może twoją łodzią życia coś poważnie wstrząsnęło? Może masz podwiatr w swoim osobistym życiu? Może rozpętała się poważna burza? Chcę ci powiedzieć, cokolwiek dzieje się w twoim życiu, Jezus już do ciebie idzie. Kroczy po tym, czego ty się boisz. Kroczy po tym, w czym ty toniesz. Kroczy po tym, co ciebie napawa strachem i obawą. Patrzcie, czy nie warto zaufać Jezusowi? Czy nie warto Mu zaufać? Jezus mówi, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I kiedy zaufamy Jezusowi, przestaniemy się bać. Albo ufamy Bogu, albo się boimy. To jest nasz wybór. Tak jak powiedziałem wcześniej. Przeciwieństwem wiary nie jest niewiara, ale przeciwieństwem wiary jest strach. Przeciwieństwem zaufania jest strach. Jeśli nie ufam, to nie ufam dlatego, że się boję. A jeśli się boję, to dlatego się boję, że nie ufam. W praktyce to wygląda w ten sposób, że jeśli nie skosztuję, że jeśli nie spróbuję, czy to działa, to tak naprawdę nigdy nie dowiem się, czy to działa, czy nie. Wiecie, często ludzie do mnie przychodzą po jakieś porady i nie wiedzą, czy mają postąpić tak, czy mają postąpić inaczej. Czy lepiej by było podjąć taką decyzję, czy lepiej by było podjąć inną decyzję. I wiecie, co się dzieje? Często ludzie stoją w miejscu, bo nie chcą podjąć żadnej decyzji. To jest wygodniejsze, to jest może takie pewniejsze, stabilniejsze. Wiedzą, że jest jakaś decyzja do podjęcia, ale są w takim zawieszeniu. No jak podejmę taką decyzję, no to poniosę takie straty, ale mogę ponieść taki zysk. Ale jak podejmę taką decyzję, no to też poniosę straty i też mogę mieć jakiś zysk z tego. Wtedy doradzam takim ludziom w ten sposób. Jeśli nic nie zrobisz, nigdy nie przekonasz się, czy to była dobra, czy zła decyzja. Czasami zła decyzja poprowadzi nas do dobrej decyzji. Wyobraźcie sobie taką rzecz. Zmierzam do jakiegoś celu. Idę drogą i nagle mam rozwidlenie. Tak? I może mnie taka sytuacja spotkać, że nie wiem, czy iść w prawo, czy iść w lewo. I mogę stać na tym rozdrożu i się zastanawiać. No tak, jak pójdę w lewo, to nie dojdę. No pójdę w prawo, też mogę nie dojść. No to co, lepiej mi tu zostać? Jak pójdę w lewo i okaże się, że się pomyliłem, to przynajmniej wiem, że się pomyliłem i muszę zawrócić i będę wiedział, że droga w prawo jest właściwa. Jak pójdę drogą w prawo i okaże się, że jest właściwa, chwała Bogu, poszedłem właściwą drogą. Ale stojąc na rozdrożu, nie podejmując żadnego kroku, żadnego działania, tak naprawdę stoję w miejscu i nigdzie nie zajdę. Mogę rozbić namiot i czekać na śmierć. I tak naprawdę nigdy nie wiem, która droga była właściwa. I nigdy nie będę wiedzieć, jeśli tego nie sprawdzę. Bo nawet jeśli wejdę w niewłaściwą drogę, to po pewnym czasie poznam, że ona jest niewłaściwa i dla mnie jest to informacja, że muszę zawrócić, bo tamta była właściwa. Najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest bierność. Jest bierność i strach przed podejmowaniem decyzji. Jest bierność i strach przed zmianą. Nie bójmy się zmian. Nie bójmy się odważnych decyzji. Nawet jeśli się pomylimy, to możemy z tej pomyłki wyciągnąć wnioski. Ale jak będziemy stać w miejscu, to ani się nie pomylimy, ani też nic nie zyskamy. Czytamy, że Jezus wszedł do łodzi, wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Słyszeliście to, co przeczytałem? Jesteście tam jeszcze? Halo? To co przeczytałem? No, jestem pod wrażeniem, słuchajcie. To ja już chyba padam. Jesteście wspaniałymi słuchaczami, naprawdę i wielką dla mnie zachętą. Dziękuję wam za to. Wszedł do nich do łodzi i wiadł stał. Wiecie, o czym mi to mówi? Sama obecność wystarczy. Sama obecność Jezusa wystarczy. Jest taka pieśń chrześcijańska, Jezus sam wystarczy. On sam wystarczy. Jezus nie musiał nic wielkiego robić. Tak naprawdę wystarczyło, że wszedł do nich do łodzi, że pojawił się blisko ich życia i to spowodowało jego obecność, że inne rzeczy musiały zamilknąć. Wiecie, i tak jest w życiu. Kiedy Jezus pojawia się w twoim życiu, robi się cisza. Ale do brzegu jeszcze jest kawałek. Jeszcze trzeba się mierzyć. Ale kiedy Jezus przychodzi do twojego życia, to robi się cisza. Nigdy nie zapomnę swojego odczucia, kiedy moje wyrzuty sumienia, kiedy moje obciążenie i serca, i umysłu, mój stan emocjonalny. Ja słuchajcie, nigdy w życiu się tak nie czułem, jak wtedy, kiedy Jezus zaingerował w moje życie. Kiedy doświadczyłem tej realności Jezusa, naprawdę przyszedł wielki spokój do mojego serca. Oczywiście problemów dużo, ale inaczej rozwiązuje się problemy, mając spokój w sercu, niż rozwiązywać problemy z niepokojem w sercu. A Jezus wprowadza pokój w życie człowieka. Jezus wprowadza ciszę w życie człowieka. Ale to się nie dzieje z automatu. Warunek? Zaufaj Mu. Zaufaj Jezusowi. O której powinienem skończyć? Nie ma takiego, kto by powiedział już? Ile mi dajecie czasu jeszcze? 3 minuty. Kto to powiedział? Dobra. Pójdziemy na kompromis i 5 minut, dobra? Tylko wiecie, u mnie 5 minut to też już nie wygląda. Zaufaj Jezusowi, ponieważ On jest odpowiedzią dla twojego życia. On jest odpowiedzią dla ciebie i dla twojego życia. On jest twórcą życia i tylko On wie, jak naprawić to, co ja zepsułem. Ponieważ On stworzył ten mechanizm życia. I tylko On wie, jak naprawić, jak nasmarować, tak? Co zrobić, żeby to życie mogło na nowo funkcjonować. On wie, jak poskładać to, co ja zniszczyłem. W przypowieściach Salomona pisze, wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Amen? Zobaczcie, praktyczna rzecz. Jeżeli mam jakąś sprawę, która jest dla mnie trudna, to mogę w taki praktyczny sposób powierzyć ją Panu Bogu. Przyjść do Niego w modlitwie i powierzyć ją Panu Bogu. W praktyce, ja lubię praktyczne przykłady. W praktyce może to oznaczać w ten sposób. Od wielu miesięcy zmagam się z bezrobociem, poszukuję pracy. Poszukuję miejsca zatrudnienia i teraz usłyszałeś tutaj na tych dniach skupienia, żeby powierzyć swoje sprawy Panu Bogu. Jak to mogę zrobić? Ano tak, że mogę od dzisiaj pomodlić się o pomoc w znalezieniu pracy. A więc powierzam w taki bardzo praktyczny sposób moją sprawę, która mi od wielu miesięcy ciąży, Panu Bogu. Mogę każdego ranka wstawać i powiedzieć: Panie Boże, Ty wiesz, jak ja potrzebuję pracy, pomóż mi ją znaleźć. Poprowadź mnie do miejsca, gdzie będę mógł się realizować, gdzie będę mógł pracować, gdzie ludzie będą zadowoleni z mojej pracy, a ja będę zadowolony z tego, że będę mógł coś pożytecznego robić. Proszę, poprowadź mnie w takie miejsce. Biblia mówi, wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Jeżeli nie znajdę pracy dzisiaj, jutro, pojutrze, proszę, nie poddawaj się. Ale niech Cię to bardziej jeszcze motywuje do tego, żeby pomodlić się po raz kolejny i powierzyć swoją sprawę, swoją dolegliwość Panu Bogu. I powiedzieć: Panie, tą sprawę powierzam Tobie. Jeżeli widzę, że moje dziecko stacza się na dno, jeżeli widzę, że, nie wiem, sprawia jakieś trudności wychowawcze, jeżeli widzę, że nie radzę sobie, to mogę tą sprawę powierzyć Panu Bogu. Powiedzieć: Panie Boże, jeżeli ja coś zepsułam, jeżeli coś zepsułem w wychowaniu swojego dziecka, proszę, postaw na mojej drodze ludzi, którzy pomogą mi, którzy będą mieć dobry wpływ na moje dziecko. Możemy powierzać każdą sprawę Panu Jezusowi. To jest wyraz naszego zaufania do Niego. Jeżeli mówię, zaufaj Panu Jezusowi, to również podaję praktyczne rzeczy, w jaki sposób to można zrobić. Jeżeli Biblia mówi, zaufaj Panu i czyń dobrze, to mogę w praktyczny sposób wypróbować, czy mi się to opłaca. Wiecie, że w codziennie jesteśmy wstawiani w sytuacjach, gdzie możemy różnie reagować. Ale kiedy zaufamy temu Słowu, kiedy zaufamy temu, co pisze w Biblii, zaufaj Panu i czyń dobrze, i kiedy będziemy inaczej reagować na nasze niepowodzenia, na ludzi, którzy niekoniecznie są dla nas życzliwi, wtedy w praktyczny sposób doświadczamy, czy to się opłaca, czy nie. Wypróbuj. Biblia mówi, skosztuj i zobacz, że Pan jest dobry. Innej metody nie ma, słuchajcie. Możemy sobie teoretyzować, możemy sobie wyobrażać, ale nigdy nie doświadczę Bożego działania w swoim życiu, jeżeli nie zaufam w praktyczny sposób. Zaufaj Bogu, ponieważ On czyni to, co dobre. To, co dobre. Na tym skończę. Mógłbym jeszcze i jeszcze, ale podziwiam Was, słuchajcie, w taki upał, tak wytrzymać. Ja nie wiem, jak wy to przyswajacie. Mam nadzieję, że to, o czym mówię, nie jest dla was męczące, nie jest dla was jakieś, nie wiem, przytłaczające, trudne. Mam nadzieję, że również z tego wyciągniecie dobre wnioski i mam nadzieję, że wasze życie, no, począwszy od dnia dzisiejszego, będzie miało zupełnie nową jakość i tego Wam życzę z całego serca.